zaczęła się tak naprawdę od tego, że, a to było dawno temu, przyjechałam do Białegostoku, który oferował mi mieszkanie. Był miastem albo bardzo dużą wojewódzką wsią, jak niektórzy złośliwi mówili. Rozpoczęłam swoją pracę w muzeum i zapytałam swoją starszą koleżankę, historyczkę sztuki, chcąc się czymś zająć, czymś ważnym, co się tu interesującego działo. I usłyszałam, że nic. No, że był Branicki, ale wszystko zginęło i generalnie to nic nie wiadomo. I tak pozostawałam w niechęci do tego braku życia kulturalnego Białegostoku dość długo, aż do momentu, kiedy okazało się, że to wszystko, co im powiedziano, to nieprawda. Że owszem, nic nie wiadomo o tym, co się artystycznego, kulturalnego działo na Podlasiu, ale ta niewiedza jest tylko naszą winą. Mijały lata, ja robiłam się coraz bardziej oczytana, coraz więcej wiedziałam o wydarzeniach w mieście. Doszłam do wniosku, to właśnie kultura decyduje o tym, jacy jesteśmy, jaki jest nasz wizerunek na zewnątrz, jak jesteśmy postrzegani, kim tak naprawdę jesteśmy.
Sztuka życia. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Zapraszam do mojego królestwa. Tu mam książki, tu mam wszystkie swoje myśli, tu mam swoje dociekania, mam kontakty w komputerze, w telefonie i ukochanego mężczyznę. Czyli to wszystko, co jest mi potrzebne do życia, do pracy, do spełnienia. Dzwoniła koleżanka właśnie. Film, w którym mówiłyśmy na temat warsztatów artystycznych w getcie białostockim, został zakwalifikowany na festiwal w Toronto. Cudownie. Jeszcze więcej osób być może będzie miało świadomość tego, z kim się stykał Białystok i może coś większego, coś lepszego z tego wyniknie.
Przyjaźnimy się jeszcze z czasów, kiedy obie pracowałyśmy w Muzeum Podlaskim. Ja przyszłam do muzeum, no i słyszałam o Joannie, bo pamiętam, Joanna wróciła wtedy z Wiednia, to coś wielkiego, bo w tamtych czasach raczej muzealnicy rzadko wyjeżdżali na stypendia do Wiednia. Joanna miała wykład o tym Wiedniu. I wtedy nasza współpraca bardziej się zawiązała, bo żeśmy stwierdziły, że jesteśmy takie poszukujące, kreatywne. No i rzeczywiście zaczęły się współpracować, tym bardziej, że Joanna pracowała z radiem. I tak rozpoczęła się nasza przyjaźń i także zainteresowania, które nas połączyły.
Odkryłyśmy obecność wielu artystów z Białegostoku, którzy zrobili karierę w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Izraelu. I okazało się, że ich było całkiem sporo. Do nich należy na przykład Bencjon Rabinowicz. Artysta, który, gdzieś jest to zapisane, ale żadnych dowodów bezpośrednich na to nie ma, po wojnie przyjechał do Białegostoku, żeby stwierdzić, czy ktoś z jego rodziny niegdyś licznej pozostał. Okazało się, że nie przeżył nikt. I to też jest świadomość, przez co przechodził Białystok, jaka historia dotyczyła Podlasia. Że Białystok jako miasto odradzał się kilka razy. To samo dotyczy całego regionu Podlasia, który w XVIII wieku wyglądał zupełnie inaczej, a dziś świadomość tego jest naprawdę bardzo niewielka.
Był najwspanialszym człowiekiem, jakiego znałam.
Wspomina Salomona Rose.
Zawsze widziałam go pracującego przy dużym biurku, na którym znajdowała się deska kreślarska ze starannie wykonanymi planami.
Nosił konserwatywnie brodę, ale już w reformatorskim duchu melonik. Rose wspomina.
Dziadek zawsze wracał do domu bez którejś części garderoby, palca, szalika, swetra i tym podobne. Gdy moja babka pytała go o to, zawsze opowiadał o jakimś nieszczęśliwym człowieku, któremu było zimno i był głodny. Oczywiście moi dziadkowie zawsze zapraszali samotnych ludzi na posiłki podczas szabasu.
jeżeli się czyta o artyście, który w Białymstoku się urodził, wyjechał stąd w 1944 roku i w albumie swoich prac wydanych już w Tel Awiwie w 1976 roku napisał, że on nie jest z Białegostoku, on jest białostoczaninem, a to o wiele więcej, to naprawdę ciepło się robi na sercu.
Białystok, mein Heim, Białystok, mein Träum, mein dir geborn, der Zeug mir bin. In Reusch von die Fabriken, gefunden vom Artikel, wo es hat geklappt und nicht geruht, die Maschine.
Ten artysta stał się jednym z bohaterów takich szerszych działań. Przyjechała rodzina malarza Izraela Beckera. Zmarł względnie niedawno, bo w 2002 roku, ale nigdy po wojnie do Białegostoku nie przyjechał. Ja te obrazy znam tylko z reprodukcji, ale nie widziałam nikogo, komu te obrazy by się nie podobały. A to był malarz amator, on był w istocie reżyserem i aktorem. Malował z pamięci, malował swoje wspomnienia. I znowu jak się czyta, że malował także po to, żeby oddać hołd swoim bliskim, którzy zginęli w Białymstoku w czasie wojny, ale nie mógł malować ich oczu, bo miał wrażenie, że na niego patrzą z wyrzutem. Poszłyśmy tropem tych malarzy i nawiązałyśmy rozliczne kontakty i z tych wszystkich działań wyszło naprawdę bardzo wiele interesujących rzeczy, także bardzo wiele interesujących kontaktów. Ale to też jest świadectwo tego, jak trudne były te nasze dzieje, jak bardzo zostaliśmy zubożeni i nawet o tym nie wiemy.
Idziemy na górę?
Są takie obrazki Mikołaja Wołkowickiego, które on albo sprzedawał, albo rozdawał przyjaciołom, pastele. Niektóre z nich zostały kupione ze względu na temat Goty. Tutaj są obrazy Stanisława Żywoleskiego, zupełnie niezwykłej postaci podlaskiego życia artystycznego, to znaczy Hajnowskiego Matejki, kiedyś tak sam o sobie mówił. A może dlatego, że tu ikona jest.
Bardzo specyficzna.
Bardzo specyficzna. Sam Żywoleski opowiadał, że był kiedyś w cerkwi, przyglądał się uważnie ikonom i podszedł do niego jeden z księży i powiedział, chciałby pan tak malować, na pewno się panu nie uda. I Żywoleski sam stwierdził, że rzeczywiście mu się nie uda i zmienił podejście. To się nazywa w historii sztuki wizerunek Pantokratora, Chrystusa Wszechwładcy, z dzieciątkiem na ręku, owoż dzieciątko nie ma oczu, ale na czapeczce ma napis nie ma Boga, no bo go nie widzi. To jest taki obrazek bardzo charakterystyczny dla Żywoleskiego. Jedna z postaci, być może to jest autoportret, on wtedy nosił siwą brodę i siwe włosy w kotle piekielnym, młode, urodziwe i nagie diablice i podpis. A jeśli już piekło, to niech tak wygląda. Dużo zabawy w tych obrazach i one są takie bardzo szczere, nie udające niczego. Wszystkie mają dekorowane ramy. To jest zupełnie inny świat, jak widać.
Szukam też takiej prawdziwej ikony. Jest gdzieś?
Jest, na dole. A tu jest inny świat. To jest Bencjon Rabinowicz właśnie. Jeden z jego wczesnych obrazów, 1934 rok w Paryżu. I taka samotna ulica, która może świadczyć o tym, że to jest poczucie odosobnienia, wyobcowania. On jeszcze wtedy był obcy w tym świecie paryskim. To jest gwarz, ale pokazujący jego naprawdę biegłą rękę, jego talent. W Białymstoku chyba ciągle jest za mało znany. Tadeusz Gajl. To jeden z niewielu obrazów. Nie wiem, czy pan Tadeusz Gajl nawet wie, że mamy ten obraz. Kupiony gdzieś w białostockim antykwariacie, czy innym nieistniejącym już domu antykwarycznym. Sygnowany. Głównie dlatego, że artysta poszedł w zupełnie inną twórczość, inną działalność, a przecież malował także obrazy o takim charakterze. Teraz przede wszystkim heraldyka. A tu jeszcze jest malutka pani Iza Marcjan. Tkanina dwuosnowowa, którą się zachwycała. I tu jest nawet jej taki stylizowany monogram. Mam duszę pioniera. Te tematy, których jeszcze nikt nie odkrył, szalenie mnie wciągają. Mam potrzebę, żeby nie powiedzieć mus, chodzenia tymi ścieżkami, którym jeszcze nikt nie chodził. Od momentu stypendium w Wiedniu, gdzie odkryłam ogromną literaturę poświęconą ikonom, a u nas wtedy jeszcze trzeba było odkrywać czy otwierać otwarte drzwi. Ikony u nas nie były tematem eksploatowanym. W ogóle nie były brane pod uwagę jako dziedzictwo kulturowe, ponieważ ja z Białegostoku się i z Podlasia nie wywodzę. Wydawało mi się przedziwne, że tak wielki dział historii jest pominięty, także w wystawach. Podjęłam się organizacji pierwszej wystawy ikon, które zgromadzone były w Muzeum Podlaskim. I ta wystawa spotkała się z ogromnie ciepłym przyjęciem. Ja sama jeszcze bardzo mało, teraz mogę to powiedzieć, wiedziałam na temat ikon. To był 85 rok. I pamiętam, że wtedy, kiedy oprowadzałam na otwarciu zwiedzających, to taki spory, zbity tłum wędrował ze mną od gabloty do gabloty, wręcz spijając słowa z moich ust. I jeden z takich tematów to właśnie słynące cudami obrazy i ikony maryjne. Temat na Podlasiu bardzo obszerny. Głównie dlatego...
Co to za zegar?
To mój mąż zbiera zegary. Tych zegarów jest więcej. Na razie tylko jeden wybił. Podlasie, które jako region pogranicza, było wielokrotnie pustoszone przez Tatarów, było palone, przechodziły tędy wojska. Miał ochotę na nie któryś z Radziwiłłów, żeby włączyć je do swojego księstwa lennego, dlatego Szwedzi tutaj się okopali, musieli zniszczyć zamek w Tykocinie. Wszystko po to, żeby, bardziej Podlasie niż Białystok, włączyć do lennego księstwa Radziwiłłów, które miało być podporządkowane bezpośrednio królowi szwedzkiemu. I w czasie wojen XVII-wiecznych Podlasie naprawdę straciło ogromnie dużo ze swojej ludności. I tak sobie tłumaczę wydarzenia związane z licznymi objawieniami tak zwanych cudownych obrazów. Było ich naprawdę bardzo, bardzo wiele, bo samych obrazów maryjnych do tej chwili naliczyłam 48, a Podlasie było względnie niewielkim obszarem. Nie mówiąc o innych wizerunkach świętej Anny, świętej Trójcy, niezwykłym krzyżu w Drohiczynie na przykład u franciszkanów. To piękna opowieść. W XVII wieku, kiedy pewien grzesznik modlił się pod krucyfiksem, wyznał ukrzyżowanemu, że chce okraść kościół, ponieważ nie ma z czego karmić dzieci. I wtedy wydarzyła się taka oto historia. Chrystus pochylił jedną rękę i przycisnął tak silnie nieszczęśnika, że przytrzymał go aż do przyjścia o świcie kościelnego, czy też kapłana. I grzesznik przyznał się do zamiarów. Grzech nie został popełniony. Takich opowieści o niezwykłych interwencjach, o tym, że obrazy na przykład pocięte przez Szwedów i zakopane albo wyrzucone same się łączyły, jest bardzo wiele. Ale są też, i wcale nie jest ich tak mało, takie momenty satysfakcji. Interesowała mnie także ikona, a właściwie obraz Matki Boskiej Różanostockiej, o której literatura przekazuje, że nawet Tatarki przychodziły się tam modlić. Tatarki z okolic Różanego Stoku oczywiście. Co jest rzeczą niezwykłą, bo nie istnieje coś takiego jak modlitwa do obrazu w islamie. Tłumy były ogromne i, co jest niezwykle ważne, dla mnie przynajmniej, był to tłum wyznawców różnych religii. Niestety ten obraz został wywieziony i nie wrócił. Na podstawie takich różnych okruchów, na podstawie metodologii historii sztuki, doszłam do wniosku, że ten obraz został wywieziony do klasztoru pod Moskwą, do Jermolina. Całkiem niedawno temu koleżanka Ania Oleńska i kolega Marcin Zgliński z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk pojechali do tego Jermolina i potwierdzili moje przypuszczenia. Ten obraz rzeczywiście jest w klasztorze. To cudownie, że się znalazł. A powtórę, że rzeczywiście jest to jeden z takich obrazów z całego cyklu, bardzo wielkiego cyklu powtórzeń kopii obrazu Jasnogórskiego, spośród których pierwszym był taki obraz z 1613 roku Franciszka Śmiadeckiego. I na przykład w Wielkich Oczach taki sam jest w kościele świętej Anny w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Długo można by było mówić.
Nie wróci?
Nie sądzę, ale wspomniałam o tym, że w 1915 roku, 1914 wraz z ewakuowaną ludnością prawosławną wyjechało z Podlasia bardzo wiele tego rodzaju obrazów, słynących łaskami czy słynących cudami i większość z nich nie wróciła niestety. Podobnie jak ludzie. Ludzie też za chwilę przecież w Rosji wydarzyła się okropna rewolucja październikowa. Ludzie też w wielkiej liczbie nie wrócili. To była kolejna hekatomba ludności Podlasia. To wszystko sprawiło, że Podlasie stało się dla mnie taką skrwawioną ziemią, żeby użyć określenia z książki Timothy Snydera. Ziemią, która wielokrotnie bywała niszczona, ograbiana, palona i jeszcze na to należy nałożyć liczne epidemie i pożary. I mamy dopełnienie zniszczeń, no, które komu zawdzięczamy? Historii, położeniu geograficznemu.
Maryja, Matka Boga Człowieka, uplątana w nasze sprawy, obolała jak my i pracująca jak my, zwykła szara kobieta z tłumu, żyjąca chlebem, takim, jakim my żyjemy, zbierająca patyki i odpadki nawozu na ogień, który chce rozpalić w swojej chacie, aby na nim upiec pod płomyk z ziaren zmielonych w żarnach. Matka, cerująca podarte szmaty i suknie, piorąca w wodach potoku razem z innymi niewiastami. Może niekiedy brudnymi nogami chodząca w pyle miasteczka. Dźwigająca amfory wody na swej głowie, na której my dziś korony umieszczamy. O ile byłabyś bliższą prawdy, gdyby cię na którymś ołtarzu umieszczono z amforą wody żywej na głowie. Taką zwykłą, kuchenną, gospodarną, zalataną i zabieganą, mającą tysiące spraw na głowie.
Jeżeli taki obraz pomagał, wspierał, był jedyną ucieczką bardzo wielu biednych ludzi, to należało tworzyć jego kopię, żeby się do niego modlić. Kto był autorem tego obrazu z Różanego Stoku, który miał tę samą koronę wazowską, te same wąskie oczy Matki Bożej, taki sam sposób kształtowania, linearny, jak gdyby kreską. Można powiedzieć, że bizantynizujący, ale bardzo bliski oryginałowi obrazu Jasnogórskiego. I jeżeli dała się odnaleźć taka reprodukcja z Jermolina, to wymagało tylko potwierdzenia. Nie było mnie stać na to, żeby z pomocą jeszcze jakichś pieczątek, bo w Rosji, jak wiadomo, tak łatwo się nie wchodzi do miejsc, które chciałoby się zobaczyć, a koledzy z Instytutu Sztuki mieli odpowiednie papiery. No więc im się udało dotrzeć i potwierdzić to, że jest to istotnie obraz nasz. Na taki trop, że to jest Jasnogórska, prowadziła mnie lektura książki, to książki o słynących łaskami obrazach XVII-wiecznej, Hiacynta Pruszcza, który stwierdził, a wiedział o czym pisze, bo ten obraz jeszcze funkcjonował, że jest to kopia obrazu Jasnogórskiego. Należało tylko zyskać potwierdzenie, że to rzeczywiście jeden z tych obrazów, o których malowanie czy kopiowanie Jasnogórskiego apelowali biskupi.
Czy to jest dla ciebie też jakaś wyjątkowa postać?
To dobre pytanie. Interesowały mnie niezwykłe wydarzenia, które działy się przy tych obrazach. To jest temat topos, tak zwany, powtarzający się w różnych kręgach, kulturach, ale niemal identycznie. To, co wiemy o obrazie jasnogórskim, że konie czy też woły, które ciągnęły wóz z obrazem w pewnym miejscu, nie chciały ruszyć dalej, to się odnosi nie tylko do Jasnej Góry, także do innych miejscowości i jest ich całkiem sporo. Skąd się bierze taka potrzeba w człowieku przedstawienia postaci, do której się zwraca z błaganiem o pomoc? Dlaczego tych obrazów było tak dużo? I to jest trochę tak, że jak się wchodzi w jakiś temat, to okazuje się, że człowiek strasznie mało wie. I chciałby wiedzieć więcej. Przynajmniej ja należę do tego typu, że chcę wiedzieć więcej. A potem jeszcze się okazuje, że tu jest taka mała ścieżka, która dużo wyjaśnia. Więc trzeba podejść kawałek tą ścieżką, wrócić do głównego nurtu i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego w tak wielu kręgach kulturowych wizerunki maryjne pełnią tak ważną funkcję? Tych tematów jest tu ogromnie dużo i że to się wiąże z naszą historią.
A z twoją też?
Z moją w jakimś wymiarze też. Ale to już temat na zupełnie inne opowiadanie.
No właśnie, ty nie lubisz opowiadać o sobie. Wolisz mówić o tym, jaki świat przepływa przez ciebie i jak on też wypływa z ciebie poprzez tę kontemplację, namysł nad dziełami sztuki.
Był w moim życiu taki moment, kiedy miałam kłopoty ze snem, to wynikało z jakichś stresów, tak jak u wszystkich. Wpadłam na taki pomysł, że będę się wobec tego zastanawiać nad ikonografią ikony Matki Bożej Supraskiej. I rzeczywiście przed zaśnięciem myślałam sobie, a jeżeli ta ręka, błogosławiąca ręka Chrystusa, jest inaczej ułożona niż niemal wszystkich innych tutaj na Podlasiu, to z czego to wynika? A może to jest związek z Łosicami? A może z Bałkanami? A może z Jerozolimą, bo tam też jest taka jedna ikona? I jeżeli, to jakimi drogami? Takich momentów na namysł jest naprawdę dużo, tylko nie trzeba oglądać rzeczy niepotrzebnych.
Lata badania ikony, badania wizerunku Matki Bożej doprowadziły cię do wielu publikacji.
Tym niemniej wydaje mi się ciągle, że gdyby udało się stworzyć zespół ludzi, który zająłby się badaniem kultury Podlasia, dzięki pokazywaniu różnych aspektów, być może udałoby się na przykład odnaleźć te obrazy, które powstawały w getcie białostockim. I tu zgrabnie przechodzimy do innego tematu, który szalenie mnie intryguje po dziś dzień i którym udało mi się zainteresować wiele osób, także autorów tego filmu, który trafi na festiwal w Toronto, to warsztaty kopii artystycznych Oskara Stefana w białostockim getcie. Kiedyś przed laty trafiłam na taki fragment w katalogu krakowskiej wystawy Izaaka Celnikiera, że część jego cyklu grafik jest związana z białostockim gettem. I to był początek nitki. Dzięki pomocy dobrych ludzi dostałam telefon do Izaaka Celnikiera, zadzwoniłam do niego z Supraśla parę razy i on mi wtedy powiedział, pamięta Białystok, pamięta co się działo w getcie i wszystko powie. To też jest taki moment wzruszający dla mnie, bo on powiedział dokładnie tak. Wszystko pamiętam, wszystko powiem, żeby niepamięcią nie skazać ofiar tej potwornej zbrodni na powtórną śmierć, śmierć przez zapomnienie. On przyjechał do Białegostoku w 1939 roku razem z matką. On miał wtedy 19 lat chyba. I ponieważ wtedy przyjechało tutaj bardzo wielu Żydów z Polski, nie tylko zresztą Żydów, ale Żydów szczególnie dużo, bo mieli nadzieję przetrwać wojnę tu w Białymstoku. Tak jak mi powiedział, polubił Białystok. Pamiętał nazwy ulic, on mieszkał przy Jurowieckiej. Po polsku znakomicie mówił aż do swojej śmierci. Ta wiedza, którą dzięki niemu pozyskałam, sprawiła, że znowu pojawiła się w moim życiu obecna cały czas koleżanka Jola Szczygieł-Rogowska, która napisała projekt na badanie u Izaaka Celnikiera, czy wywiad z Izaakiem Celnikierem. Dostałyśmy pieniądze na wyjazd do Paryża i pojechałyśmy rozmawiać. To był chyba jeden z ostatnich momentów. Rok później Izaak umarł. Mówił rzeczywiście wszystko to, co pamiętał. Pamięć zaś miał znakomitą.
Ja nie mam żadnych złych wspomnień, poza tym, że wielu z moich znajomych zostało wysłanych. Wszyscy wrócili. Ja dostawałem listy z Komi ASSR, z Workuty, od moich przyjaciół. Ja im posłałem paczki z Białegostoku.
Tu jest jeszcze jeden rozdział mojego życia zawodowego, to znaczy Radio Białystok, z którym współpracowałam dość długo, bo chyba to było ponad 20 lat. I przyjaźń niezwykłymi osobami, takimi jak Janusz Weroniczak, Teresa Kudelska i wielu, wielu innych. Utkwiła mi w pamięci taka nauka Janusza Weroniczaka, który był pierwszym, mogę powiedzieć, nauczycielem wtedy, kiedy ja zaczynałam czytać swoje recenzje. Cytuję tak, jak mówił. Masz czytać w tempie żółwia schodzącego po schodach. Ale to właśnie współpracy z radiem zawdzięczam stratę takiej obawy przed mikrofonem.
Archiwum diecezji drohiczyńskiej, secundus tomus operus divi, Ioannis
Chryzostom. I to Złotousty, Jan Złotousty.
Bazylea 1558.
Najstarszy dokument to jest darowizna, jednak ktoś tu przyjechał, oglądał te nasze zbiory i przywiózł mnie, ja byłem zdumiony.
Granatowe, srebrne okucia.
Tak, to jest przepiękny, rokokowy, bo to już jest XVIII-wieczne. Jaka szkoda, że ten dla kawałka srebra
pokusił
się na to, żeby zniszczyć, no ale ja się cieszę, że w ogóle mamy inkunabły. Ja nie wiem, czy Białystok ma jakikolwiek inkunabły. Pytałem to byli niepewni, mówili, że chyba nie mają. Tak.
To, że pracowałam w muzeum, dawało mi pewne możliwości nawiązywania kontaktów ze światem artystycznym Białegostoku i z tymi artystami, spośród których wielu już odeszło. Było wśród nich wielu naprawdę wybitnych. Nie chciałabym tutaj podawać żadnych nazwisk, ponieważ to jest... Poczekamy, aż się wybije.
To ten sam.
To jest ocena bardzo subiektywna. I w jakimś momencie stałam się rzeczywiście taką kronikarką wydarzeń, wystaw artystów lokalnych. Bywałam w ich pracowniach i poznawałam ich niezwykłe osobowości. Każdy artysta jest trochę inny, ale też każdy artysta musi być narcyzem. Inaczej nie będzie artystą.
W tą historię Białegostoku wciągnęłam Joannę, bo to rzeczywiście najlepsza współpraca. Jesteśmy przyjaciółkami, ale z drugiej strony ona jest historykiem sztuki, ja jestem zwykłym historykiem, więc nasza wiedza wzajemnie się uzupełnia. Tak zaczęła się współpraca z Joanną, a później odkrywanie kolejnych białych kart stało się już niezwykle fascynujące. Ciągle trwa. No nie zawsze oczywiście mówimy o historii Białegostoku, bo jesteśmy przyjaciółkami i rozmawiamy, wzajemnie się wspieramy. Joanna pomogła mi w najtrudniejszym okresie mego życia, była cały czas ze mną. Ona zawsze śmiała się, że na złamane serce najlepsza jest praca i wtedy też powstawała nasza wspólna książka. Teraz myślę, że Joanna może wybierać, które tematy ją interesują, którymi ludźmi może się otaczać, bo naprawdę zrobiła bardzo dużo, nie tylko jako muzealnik, ale też ja mówię, jako moja przyjaciółka była takim moim oparciem.
To jest wieża ratuszowa w Białymstoku. To jest najwyższy punkt w Śródmieściu. Czy stąd widać 1000 lat, co prawda nie Białegostoku, ale 1000 lat temu? Co tu było?
1000 lat temu porastały Białystok lasy. Płynęła rzeka Biała. W centrum miasta znajdowało się 5 wzgórz. Rzeka Biała wiła się wśród tych wzgórz. W której też odbijały się wysokie sosny, smukłe sosny, rozłożyste dęby, świerki, ale wśród tych wydawało się nie do przebycia lasów znalazły miejsce osiedla ludzkie. Tam, gdzie dzisiaj jest Pałac Branickich, już w VII wieku przed naszą erą osiedlili się ludzie.
Popatrzmy, czego nie było tutaj 1000 lat temu.
Nie było tych kamienic, które są dużo późniejsze. Nie było tego hałasu, który dochodzi do nas, mimo że jesteśmy dość wysoko.
Byliśmy 800 lat przed wynalazkiem samochodu.
Muza. Wydarzenia, recenzje, opinie.
Czekaj, może ja poproszę mojego męża, ponieważ muszę powiedzieć, że mój mąż jest osobą, która bardzo mnie zachęcała do tego, żeby zajmować się tym, na czym się znam. Nie zawsze w życiu było łatwo, w życiu zawodowym. Czasami odechciewało mi się czegokolwiek i wtedy Janek mówił, rób swoje. Ty jesteś od tego, żeby badać sztukę, rób swoje. Za co mu teraz serdecznie dziękuję.
Ja po prostu wiedziałem, że jej możliwości są niezbadane i ogromne i dlatego sądziłem, że nikt inny nie da sobie tak dobrze rady jak właśnie Joasia. I uważałem, że moim zadaniem jest pomóc jej ze wszystkich sił i możliwości, żeby rozwijała się i rozwijała polską naukę.
Macie wspólne pasje. Słyszałyśmy bijący zegar, natomiast pasja druga to są obrazy.
No tak, oczywiście, ale ta druga pasja to raczej spowodowana była moim poznaniem Joasi i wtedy dopiero się rozwinęła, ponieważ dopiero wtedy nauczyłem się właściwie rozpoznawać obrazy, cenić ich wartość i wtedy zaczęliśmy troszeczkę zbierać, aczkolwiek w miarę swoich możliwości.
To jest obraz Mikołaja Wołkowyckiego z takiego jego cyklu pejzaży, które malował pod koniec lat 70. Ja tu widzę Bieszczady, ale ta możliwość interpretacji, co to jest, czy to są może dymy nad jakimkolwiek miastem, a może mgły nad Narwią, to jest ta wartość współczesnej sztuki. Bardzo ładny obraz Wiesława Jurkowskiego. Jeden z tych, które mój mąż kupił na aukcji jeszcze pod koniec lat 80. Wtedy Urząd Wojewódzki urządzał aukcję na cele dobroczynne. I byśmy się tam znaleźli, to był jeden z najładniejszych na tej aukcji obrazów. To jest właśnie tkanina. Pani Izmarcjan.
Rzeczywiście
z potworną liczbą supełków.
Ale w ogóle dom jest piękny i pełen artyzmu.
Możesz powiedzieć coś o projekcie?
Projekcie czego?
Domu.
To jest tak zwane sklepienie katedralne, które zobaczyłem po raz pierwszy będąc w Stanach na wystawie domów przeznaczonych do kupienia. Oczywiście nie marzyłem wtedy nawet o kupnie domu, ale pomyślałem sobie, że jeżeli kiedykolwiek będę budował dom, to musi być dom, w którym jest dużo przestrzeni, w którym nie ma powielania poszczególnych pięter. No i po powrocie do domu zacząłem szukać różnych projektów i okazało się, że jak się skontaktowałem ze swoją rodziną, bo akurat moja siostra cioteczna jest architektem i mąż też, powiedziałem mi, o co mi chodzi. Oni znaleźli projekt, właściwie architekta, który taki projekt już opracował i przedstawił go w Niemczech, w Berlinie i tam nawet zdobył nagrodę. No i pojechałem, dobiłem targu, no i zaczęliśmy budowę i jesteśmy zadowoleni, ponieważ rzeczywiście przestrzeń jest duża, jest...
Jest czym oddychać,
jest,
to tak.
Jest czym oddychać, nie ma nad ścian.
Można rozwinąć nie tylko życie, ale i myśl, bo nic człowieka nie ogranicza.
Cały dom obwieszony obrazami. Nie są to może zbyt cenne obrazy, ale sprawiają wiele radości.
No właśnie, ale jak jesteście tutaj we dwoje teraz, to każdy ma swoją pracownię? Czy jesteście razem?
Czy mogę cię nie wprowadzać do swojej pracowni? Jest tam zbyt duży bałagan twórczy.
Tutaj ja się zajmuję tłumaczeniami I tutaj jest moje królestwo. To w zasadzie stare meble, bo to też następna rzecz, którą zbierałem kiedyś. Secesyjne takie kredensy i zegar i takie różne. W tym otoczeniu się akurat czuję dobrze, się mogę dobrze skupić. Joasia natomiast ma pomieszczenie
nie pójdę tam.
Bardzo ładnie jest też. Oczywiście jest to tak zwany
bałagan twórczy,
w którym jest mnóstwo książek. Muszę dodać, że niedawno całkiem żeśmy troszeczkę to uporządkowali, bo było trochę gorzej. Ale teraz już jest dość znośnie. Książki się tutaj już wszędzie, nawet na podłodze znajdują, no ale dużo z nich to właśnie autorstwa Joasi. No i na dole jeszcze jest ogromna księgarnia, że tak powiem.
No coś jest za coś, no co tu kryć. Czasami to znaczy, że obiad będzie później, albo że zamiota dopiero później, albo że on zamiecie. I Janek znosi to wszystko z podziwu godną cierpliwością. Naprawdę doceniam to, że zachęca mnie. Tak jak gdyby mówił, dobrze, to co codzienne, to da się ogarnąć, rób to co ważniejsze.
No właśnie, dużo tutaj widać miłości. A jak to się stało, że poznał pan Joannę?
To było właściwie przypadkowe spotkanie. Jeszcze wiele lat temu, kiedy zajmowałem się pływaniem na jachtach również i poznałem przez kolegę, który też był zapalonym żeglarzem i w takiej baszcie koło Pałacu Branickich miał swoją kuźnię i przyszedłem tam któregoś dnia i akurat Joasia siedziała razem z nim, ponieważ chciała pomagać mu w angielskim.
Nie znając tego języka.
A ja akurat wróciłem ze Stanów i język znałem dość dobrze, więc zaczęliśmy rozmawiać po angielsku, podobało mi się to, no i później umówiłem się w nią w muzeum.
I tak poszło.
Poszło, powiedziałbym.
I tak się zaczęło.
A jaka jest Joanna?
To trzeba by było cały poemat napisać, jak wspaniała to jest kobieta pod każdym, aż się rozczulam, pod każdym względem. Mądra, wyrozumiała, no i podziwiam ją naprawdę w każdym aspekcie.
Czy mogę zmienić ten temat na chwilkę? Proszę, tu mamy taki obraz, który jest dziełem jednej z moich wdzięcznych uczennic. Trafiła do mnie dziewczyna, córka mojego kolegi, wybierająca się na studia do Łodzi. Czy mogłaby mi udzielić kilku lekcji z historii sztuki? Powiedziałam, że oczywiście, że tak. To była działalność charytatywna, że się tak wyrażą. I ona podarowała nam ten obraz. To jest batik. Z pawiem Janek dobrał ramy.
W centralnym miejscu, czyli
w centralnym miejscu.
A co się dzieje, kiedy ma się tak dużo sztuki dookoła siebie? Łatwiej się żyje?
Pewnie, że łatwiej. Każdy obraz to jest swój własny świat. A poznawanie świata czyjegoś, to tak jak poznawanie człowieka, którego szans już nie mamy poznać, bo odszedł na przykład. To próba zrozumienia, emocji, odczuć, bo to jest sztuka.
Co jest w życiu najważniejsze?
Miłość.
Miłość.
Motor wszystkiego.
Przytulamy się do siebie często i jesteśmy dla siebie wsparciem. Na pewno Janek jest dla mnie wsparciem i chciałabym wierzyć, tak, że jestem dla niego
oczywiście
wsparciem. Gdybym go nie spotkała, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, na pewno. Bo niewielu jest takich mężczyzn, co chciałabym podkreślić, którzy żonie pozwalają na realizację ambicji i nawet do tego ją zachęcają. Pamiętam taką jedną naukę od jednego profesora nawet, chociaż nie ja byłam słuchaczką. Kobieta powinna być mądra. No tyle mądra, żeby swojej mądrości nie pokazywać mężczyźnie.
To jest wszystko w jednym. I piękno, i mądrość.
Opowiadała Joanna Tomalska-Więcek wraz z mężem Janem, a także przyjaciółka Jolanta Szczygieł-Rogowska. Wykorzystano fragmenty archiwalnych audycji radiowych Archiwum Teresy Kudelskiej, Panna nieprzemijających ogrodów Olgi Gordiejew i Ostatni z komanda kopistów Wiesława Szymańskiego. Pojawił się też fragment reportażu telewizyjnego Tomasza Wiśniewskiego Shloma and Bencion Rabinowicz, który znajduje się na stronie społecznego Muzeum Żydów Białegostoku i regionu. Ave Maria zaśpiewała Małgorzata Trojanowska. Sztukę życia Joanny Tomalskiej zgłębiała autorka audycji Dorota Sokołowska.